Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu są ludzie, których nie wiem, jak się to udało ściągnąć, nie wiem, jak się wyspali, czy w ogóle się wyspali, o to będę pytał. Ireneusz Boczek, kompozytor.
Dzień dobry Państwu.
Przemysław Firek, prezes Instytutu Promocji Kultury Polskiej.
Dzień dobry.
Człowiek, który zorganizował i początek, i koniec Igrzysk Europejskich, ta wielka uroczystość. Ireneusz Boczek napisał hymn. Spaliście w ogóle, panowie, przez ten tydzień po niedzieli? Czy jeszcze emocje, czy już coś innego? Ireneusz Boczek.
Ja przyznam szczerze, że przez ten tydzień wyspałem się bardzo dobrze, gdyż moja rola skończyła się już jakiś czas wcześniej. Teraz mogłem tylko starać się ocenić, czy hymn dobrze zabrzmiał.
Ale emocji nie było po tym tygodniu, bo to pan napisał, zaraz pana zapytam, jak się pisze hymn, ale napisał pan ten hymn i nie ma emocji, kiedy on jest wykonywany premierowo na
Ależ
takim imprezie?
Oczywiście, tylko to są, jeżeli macie świadomość, że coś poszło całkiem nieźle, to są bardzo pozytywne emocje, które raczej koją nerwy niż pobudzają do stresu. Tutaj olbrzymi szacunek w stronę pana prezesa Przemysława Firka, bo to on miał na głowie w tym tygodniu i pewnie później masę pracy.
Przemysław Firek, spał pan?
Ciężko jest dzisiaj bardzo, ponieważ pamiętajcie państwo, że oczywiście skonsumowaliśmy ten sukces, który zawdzięcza między innymi Irkowi, bo pochlebne recenzje również po polskiej arii wykonanej przez Andrzeja Lamperę w języku polskim, przepraszam, tym razem wersji właśnie polskiej, zakończono ogromnym sukcesem. Jednak praca moja nie kończy się tutaj na tym sukcesie, bo tak to trzeba nazwać. Natomiast w tej chwili trwają taka proza życia. W tej chwili trwa demontaż sceny. Spędzam dnie na Stadionie Wisły, dopilnowując wszystkiego. Natomiast od przyszłego tygodnia muszę zmontować stadion, przywrócić go do dawnej roli, to znaczy nie do sceny igrzysk, a do miejsca, gdzie będą rozgrywane imprezy sportowe. To znaczy cała infrastruktura, krzesełka, pleksy, siatki, wiatrołapy, kamery, piłkołapy i tak dalej. I to, proszę państwa, potrwa być może do końca lipca takie właśnie działania. Ale nie mówmy o tym, bo to jest mało radiowe.
Ireneusz Boczek wspomniał o tym, że swoją pracę skończył już jakiś czas temu, ale jednak te emocje biły. Jak się pisze hymn takiego wydarzenia międzynarodowego, bo to nie jest chyba tak łatwo siąść, napisać, wstać i powiedzieć gotowe.
Ale rzeczywiście jest to szczególny rodzaj pracy, bowiem wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bym nazwał to społeczno-psychologiczną, dlatego że hymn takiego międzynarodowego wydarzenia to musi być utwór, który jest utworem dynamicznym, ale refleksyjnym, który jest utworem uroczystym, ale nie pompatycznym. Cała masa różnych wypośrodkowań, które powodują, że słuchaczowi się to może spodobać lub nie, jest tutaj do zrobienia. Dlatego gdyby mi pan zapytał, czy spałem wcześniej, to bym odpowiedział, że oczywiście noce były zarwane. Chyba najtrudniejsze w tym wszystkim było to, żeby znaleźć subtelną różnicę pomiędzy pisaniem dla publiczności, a pisaniem pod publikę. Dlatego, że pisanie pod publikę to jest oczywiście cytowanie pewnych bardzo łatwo do wychwycenia fragmentów, które sprawią, że ludzie powiedzą, no fajnie jest. Natomiast pisanie dla publiczności to jest posługiwanie się nieco innym, bardziej dyskretną odmianą eklektyzmu, który powoduje, że coś nam przywodzi na myśl pewne konotacje, ale nie są one oczywiste. Plus konstrukcja, środek ciężkości, który sprawi, że słuchacz będzie się nudził lub nie będzie się nudził do końca trwania utworu. To ciężka praca. Przyznam, że czuję się zaszczycony, wyróżniony i jestem bogatszy o masę doświadczeń związaną właśnie z tą pracą nad hymnem Pieśń o Ziemi.
Ten hymn powstał w dwóch wersjach językowych, angielskim i polskim. To nie jest chyba tak prosto napisać to samo po polsku i po angielsku.
Jeżeli można. Tekst był napisany również przez świetnego kompozytora. Już teraz możemy odsłonić rąbka tajemnicy krakowskiego Pawła Muzykę, który już dla mnie skomponował kilka oratoriów. Między innymi z Irkiem spotkaliśmy się podczas realizacji Rekwiem Katyńskiego w Warszawie kilka lat temu. Była premiera. Irek tam znakomicie wykonał partię klawesynu z taką fantastyczną improwizacją i to był ten moment, kiedy zakochałem się w Ireneuszu Boczku. Ta miłość była ukrywana przez wiele, wiele lat. A teraz, drodzy państwo, w końcu pół roku temu mogłem pójść za własnym nosem, za intuicją i zwróciłem się właśnie do Irka, mówiąc już zupełnie poważnie, jako człowieka o ogromnym potencjale, i okazuje się, że miałem rację. Irek był zaskoczony moją propozycją. Też pamiętajcie państwo, że zwróciłem się do Irka pół roku wcześniej, kiedy nie wiadomo było, kiedy te igrzyska, to znaczy wiadomo było, kiedy się rozpoczną, ale nie wiadomo było, kiedy będzie przetarg, czy ten przetarg wygram, i tu mu jestem z kolei ja bardzo wdzięczny, że przystąpił do pracy. I powiem państwu, że pierwszy materiał, który mi dał, niewiele odbiega od tego, co słyszycie w tej chwili. Miał kilka ewolucji. Współpracowaliśmy i ze śpiewakiem, i z autorami tekstu, i z Andrzejem Lampertem, z Irkiem właściwie najwięcej czasu poświęciliśmy razem. Sprecyzowałem, co mi się podoba i jak to widzę, i po prostu trafiłem w dziesiątkę z wyborem Irka.
To wrócę do tego, bo Ireneusz Boczek napisał tą muzykę. Do tego są słowa
Pawła muzyki,
ale o to mi chciałem dopytać. Angielski, polski, to są tak dwa różne języki. Angielski jest pewnie trochę prostszy, ale budowanie tego przekazu tak, żeby to było mniej więcej to samo, to nie jest łatwe.
Irku, ja też.
Ireneusz. Nie jest łatwe, ale tutaj olbrzymi ukłon w stronę Jędrzeja Majki, który ten tekst tak przetranskrybował, że charakter tego polskiego pierwowzoru, możemy tak powiedzieć dzisiaj, został zachowany i ułatwiał znacznie w wielu miejscach podbudowanie muzyką tego tekstu. Po prostu on dyktował pewien dynamizm. I to jest właśnie to, co znacznie ułatwia pracę kompozytorowi.
Ja chcę powiedzieć, bo pewnie państwo zapytacie się, dlaczego, prawda? Każdy się może. Otóż dlatego są dwie wersje językowe, ponieważ otwarcie, zresztą zamknięcie również, było transmitowane do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przy otwarciu...
Pan nawet więcej, że wchodzę panu w słowo.
No, na całym świecie ja dostałem maile z Bogoty, z Chicago, z Argentyny od przyjaciół, że właśnie oglądali, podziwiali i zachwycali się najbardziej, wyróżniali zdecydowanie nasz hymn. I powiem państwu tak, ta wersja angielska właśnie miała dotrzeć do szerokiej publiczności, tak żeby i Włoch, i Francuz, Anglik, Niemiec, prawda, mógł mniej więcej zrozumieć, o czym jest to fantastyczne dzieło. Natomiast polska wersja, chciałem, żeby uderzyła w serca Polaków, i udało nam się to w sposób spektakularny, ponieważ również tutaj koledzy, obawialiśmy się, jak to porównanie wyjdzie. Okazuje się, że polska wersja jest fantastyczny tekst, który porusza emocje, i publiczność była równie zachwycona, a może jeszcze bardziej niż wersją angielską, ze względu na zrozumienie tekstu.
Te igrzyska europejskie za nami, przynajmniej ta część oficjalna, bo to, co powiedział Przemysław Firek, trzeba posprzątać, trzeba rozliczyć. Zwrócę się do panów z takim pytaniem. Nie jest przykro organizować coś, co wiecie, że się wydarzy raz i już koniec? Pan napisał hymn, skomponował hymn. Dwie wersje, jak słyszymy, najpierw angielska, potem polska. Takie komponowanie dziecka, które będzie tak naprawdę tworzone raz, dwa razy i koniec? Czy będzie jakiś dalszy ciąg?
Oczywiście każdy kompozytor życzyłby sobie, żeby był dalszy ciąg, że to jest jakiś tam początek drogi twórczej, która zaowocuje, ale nie jest to jakby moim priorytetem, dlatego że cała praca, ten olbrzymi okres czasu, który poświęciłem na pisanie, na próby zinstrumentowania przecież, bo instrumentacja też nie mogła być taka sobie dająca ujście tylko subiektywnym wrażeniom kompozytora, ale taka, która jest dostosowana do potrzeb konsumenta, będę to na stadionie w tym momencie, to wszystko spowodowało, że zdobyłem tak potężne doświadczenia, że jeżeli tylko kiedyś okoliczności sprawią, że będę jeszcze miał przyjemność wykonać coś podobnego, to z pewnością będę z tego czerpał dalej zyski, więc to dla mnie jest rzecz, która jest, no mogę powiedzieć śmiało, bezcenna. Dlatego jeszcze raz za to dziękuję.
Ja z kolei chciałem powiedzieć, że wizyta dzisiaj u pana redaktora spowodowana jest między innymi tym, tutaj może spisku pan redaktor nie odkrył, ale chcemy tą arię popularyzować, tą pieśń pokoju hymn Igrzysk Europejskich popularyzować. Stąd też wizyta nasza została skierowana do naszego ulubionego radia, jako patrioci lokalni, jako słuchacze tego radia, jako ludzie zorientowani, i ja tutaj muszę, nigdy państwu nie kadziłem, ale muszę powiedzieć, że tak wiadomości sportowe, jak różnorodność muzyki prezentowana w Radiu Kraków jest godna uwagi. Myślę, że nawet dzisiaj słuchałem was od Podkarpacia, prawda, do Krakowa. Cieszę się, że zasięg jest duży. To radio powinno mieć zasięg ogólnopolski. I wracając, jesteśmy tutaj po to, żebyście państwo, jeżeli będziecie tak mili, puszczali tę arię po polsku, po angielsku. Ja się zajmę, korzystając z moich kontaktów i doświadczenia, na pewno ta aria nie trafi do szuflady. Zapewniam państwa, że będziemy z Andrzejem Lampertem popularyzowali ją, będziemy ją grali, ponieważ to jest piękny utwór nawiązujący do igrzysk, ale nie tylko. Jest to utwór o miłości, przyjaźni, braterstwie i tak dalej, i tak dalej. Przekaz jest bardzo szeroki. Dzieło jest wspaniałe. Jestem przekonany, że uda nam się ten utwór spopularyzować, mówiąc brzydko, bo na pewno nie będzie grany tak jak często jak Małgośka, prawda? Natomiast jestem przekonany, że jest to utwór dla ludzi wrażliwych i spodoba się szerokiej rzeszy publiczności. Po Radiu Kraków będę się starał zrobić z tego wideoklip, teledysk, który chciałbym, żeby pokazywały telewizje w Polsce, a może i na świecie, poprzez Spotify'a, YouTube i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na początku drogi, to nawet Irek o tym nie wie, natomiast ja nie spocznę, jak to dzieło gdzieś nie zacznie nam kwitnąć na rynkach międzynarodowych.
Te igrzyska, kręci się panu łezka wokół, że to już koniec, że zrobił pan imprezę otwarcia, zamknięcia i to już...
Nie kręci mi się łezka. Cieszę się, że jestem już poniekąd poza metą tego wydarzenia. Tak jak Irek miał, jak wspomniał, miał duże doświadczenia w związku z tą kompozycją. Wyobraźcie sobie państwo, jakie były moje doświadczenia jako menadżera kultury. Robiłem oczywiście eventy na całym świecie, koncerty duże, oratoria, natomiast nijak to porównywać z tak spektakularnym wydarzeniem transmitowanym niemal na cały świat, w którym wzięło udział w każdym z wydarzeń, tak rozpoczęcia ceremonii, jak zakończenia, około 2000 ludzi, i to artystów, techniki. Ogromne przedsięwzięcie. Poznałem znakomitych ludzi dzięki temu, z którymi mam nadzieję, że w przyszłości, bo tutaj rąbek tajemnicy, sukces był na tyle duży, i to nie mówię ja jako narcyz w tej chwili, tylko echa od organizatorów, które do mnie dochodzą, są coraz bardziej interesujące, i dla mnie ten splendor, który spływa, mam nadzieję, że obróci się na współpracę przy tego typu imprezach w przyszłości. Jak mówię, nie mogę zdradzać, ale pochwały płynące z komitetów olimpijskich, z europejskich komitetów europejskich, były spektakularne, i stąd też organizatorzy igrzysk otrzymali kilka poważnych propozycji związanych z organizowaniem tego typu dużych imprez sportowych. Także myślę, że Irek, wracając do kompozytora, będzie miał okazję jeszcze coś stworzyć, ale nie tylko pod kątem wydarzenia sportowego, bo myślę, że Irek pokazał tak ogromny potencjał, że ja zamawiam raz w roku oratoriów. Instytut się nazywa, z samej nazwy wynika, Instytut Promocji Kultury Polskiej. Zamawiam oratoria u różnych kompozytorów. W tej chwili Paweł Sydor pisze o operę o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Powinien ją skończyć w przyszłym roku. Chce premierę zagrać w Rio de Janeiro, w Watykanie i może również w Polsce. Natomiast widzę, że Irek jest tak płodnym człowiekiem i godnym zaufania, że będę go prosił o co najmniej, mam w tej chwili dwa takie zamówienia, o których będziemy rozmawiali w najbliższym czasie, i myślę, że z dużym sukcesem również większe formy Ireneusz ogarnie.
To ja w tym miejscu bardzo za to zaufanie oczywiście dziękuję.
To ja zapytam o tą możliwie największą formę gdzieś tam majaczy, jeżeli można takiego sformułowania użyć, to, że Małopolska, Słowacja będzie się starać o organizację zimowych Igrzysk Europejskich. Być może to już będzie 2034. Podjęliby się panowie 11 lat, to nie tak daleko, podobnego dzieła, czyli Ireneusz Boczek, kompozycji, hymnu, a Przemysław Firek ewentualnie organizacji imprezy, jeśli dożyjemy.
No i ja już właściwie powinienem zacząć pracę.
Ja, jeżeli tylko będzie forma, to jak najbardziej, jeżeli władze zaufają i władze sportowe, władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwrócą się do mnie, na pewno przemyślę to, jeżeli tylko będę miał siłę taką, jaką miałem teraz, bo to jest pół roku pracy. Wydaje mi się, że podejmę się tego.
Obyśmy dożyli, oby się udało, oby były te igrzyska w Polsce olimpijskie, a oby panowie wzięli w tym udział. Ireneusz Boczek był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo.
Kompozytor, który porwał się na napisanie pieśni pokoju, hymnu Igrzysk Europejskich, który za chwilę usłyszymy, oraz Przemysław Firek.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Prezes Instytutu Promocji Kultury Polskiej. I teraz właśnie ta wersja arii. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Moim gościem, państwa gościem w państwa domach jest Ryszard Majdzik.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry realizatorowi dzisiejszego programu.
Ryszard Majdzik, opozycja antykomunistyczna, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. Wakacyjnie, sobota, wszyscy pewnie gdzieś odpoczywają, ale politycy nie odpoczywają nigdy. Zbliżają się wybory, które budzą wielkie emocje. Razem z wyborami prawdopodobnie dojdzie do referendum dotyczącego relokacji uchodźców. Powinno być to referendum, bo Donald Tusk mówi, że niepotrzebne, że wcale relokacji nie będzie.
Znaczy dla mnie i myślę, że dla większości społeczeństwa, które myśli po prostu i nie chce mieć migrantów takich jak we Francji, czy w Niemczech, czy w Szwecji, którzy głobuzują, nie pracują, którzy robią burdy, awantury, gdzie mieszkańcy, rodowici, rdzenni mieszkańcy boją się wyjść na ulicę, kobiety są gwałcone. Więc ja myślę, że tego nie chcemy i większość Polaków tego nie chce. Ale żeby Unia Europejska nie kłamała, bo cały czas kłamie tak Tusk, który był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, tak jak pani teraz przewodnicząca von der Leyen, tak samo cały czas nam mówią, co innego robią. Tak pani komisarz Unii Europejskiej wczoraj będąc w Polsce, czy przedwczoraj powiedziała, że nie będzie relokacji migrantów tutaj do nas, bo myśmy przyjęli dużo Ukraińców, a pojechała na wyspę do Włoch, gdzie przez tą wyspę uchodźcy przyjeżdżają i przybywają do Włoch. Powiedziała, że musi być solidaryzm i będzie, i Unia ma na to środki, aby zmusić te państwa do przyjęcia lub płacenia kar. Także popatrzmy, tu kłamstwo na kłamstwie. Tutaj bardzo dobrze Zjednoczona Prawica, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, bardzo dobrze podjął decyzję o referendum. I to referendum, żeby nie było kosztów, bardzo dobrze pomyślane, właśnie przy wyborach parlamentarnych, aby od razu zagłosować. Ja wierzę w to i wierzę w mądrość naszego narodu, że będziemy przeciwni migrantom, a szczególnie Islam i inne, prawda, religie, które po prostu nie liczą się z naszą religią, nie liczą się z naszą kulturą. My się do tego nie powinno dochodzić. My możemy i będziemy przyjmowali, bo zresztą rząd Zjednoczonej Prawicy mówi, że będziemy przyjmować więźniów politycznych, prawda, tych, co faktycznie są represjonowani, ci, którzy potrzebują pomocy, a nie ci, którzy jadą tylko na zarobek, ale nie pracować, tylko żyć na socjalu i jeszcze wywoływać burdy, jeszcze nam tutaj robić jakiś terroryzm, prawda, podkładać bombki, inne rzeczy. No, na to sobie nie możemy pozwolić. I Unia Europejska naprawdę jak chce, Niemcy to zrobili, przede wszystkim polityka pani Merkel, niemiecka polityka doprowadziła do tego, że migrantów przybyło coraz więcej, potrzeba im siły do pracy było po 1,5 miliona, po 2 miliony rocznie, więc ściągali tych migrantów. Okazało się, że niepotrzebnie, bo ci migranci nie chcieli pracować. Jeździli Europejczycy i pracowali, pracują do tej pory w Niemczech i oni wykonują tą czarną robotę, a ci niestety rozrabiają, gwałcą i robią burdy po prostu w Niemczech, we Francji, tak samo w Szwecji.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, uważa, że Polska powinna wystąpić do Unii Europejskiej o środki finansowe na uchodźców wojennych z Ukrainy. Dobry pomysł, czy niekoniecznie?
Znaczy, przecież było już mówione i nasz rząd, nie musi nam mówić to pan Kosiniak, prawda? Bo rząd Zjednoczonej Prawicy wystąpił przecież na początku, jak przyjmowaliśmy Ukraińców, bardzo dobrze pokazaliśmy jedyni na świecie solidaryzm, nie obozy dla uchodźców i dla imigrantów, tylko myśmy przyjmowali jako od serca potrzebujących ludzi, bo była wojna barbarzyńca, Putin wojnę wywołał. Myśmy tych ludzi solidarnie przyjęli do naszych mieszkań, do naszych serc, do naszych domów. Pokazaliśmy to. I wystąpił nasz rząd. Obiecano nam pieniądze, oczywiście, których nie dano. Zresztą marne grosze, prawda, bo po 45 euro prawdopodobnie, 45 do 50 euro na jedną osobę, a teraz by chcieli kary, jeżeli nie przyjmiemy migrantów, a myśmy przyjęli przecież ponad 2 miliony migrantów, to kary od 1 do 20 tysięcy euro. No, przecież to jest nieporozumienie. Już żeśmy mieli jednych już takich, gdzie RWPG, prawda, układ wschodni rosyjski, prawda, jarzmo radzieckie, prawda, tutaj demoludy, które podlegały Związkowi Sowieckiemu. Mieliśmy już tą dyktaturę, mieliśmy już ten dobrobyt, mieliśmy te już nakazy, mamy już dość nakazów, naprawdę. Myśmy wywalczyli demoludom i państwom Europy Wschodniej niepodległość. Polska, bo Polska stworzyła Solidarność, Polska obaliła mur berliński, bo myśmy to zrobili jako Solidarność. I nas jeszcze tak się traktuje, nam się znowu chce nakazywać, znowu jakaś Bruksela, Berlin i Amsterdam, prawda, i Paryż chce nam dyktować. Niech oni sobie robią ten bałagan. Oni mieli kolonie, myśmy kolonii nie mieli, ani muzułmańskich, ani innych, a oni mieli kolonie. To niech oni sobie przyjmują. I teraz mają z tego powodu takie wielkie kłopoty. Nie życzę nikomu źle, ale sami do tego doprowadzili. I są tym kłopotem i tymi burdami, i tym terroryzmem podzielić się Europą, a tym bardziej jeszcze Polską. Bo polski naród jest jednolity. Polski naród jest naprawdę solidarnościowy. Polski naród jest dumny, ma swoją godność i docenia swoją wartość.
To jeszcze zapytam o tych ukraińskich uchodźców i nie tylko. Szerzej, Ameryka prowadzi tajne rozmowy z Ławrowem, ma to być grunt pod ewentualny pokój na jesieni. To może wyglądać na to, że dojdzie do zgniłego kompromisu ze szkodą dla Ukrainy.
Znaczy ja myślę, że tutaj Ameryka, chyba Biden, w ogóle rząd amerykański, prezydent Biden, jednak myślę, że nie sprzedadzą już, bo popełniali parę błędów, prawda, był Krym, prawda, uderzenie na Krym, popuszczono, prawda, jak się popuści raz imperialiści, bandycie, prawda, Putinowi czy Rosjanowi, w ogóle Ruskom, jak się popuści, to oni idą dalej, bo to jest polityka imperialistyczna, im się da palec, to wezmą rękę. Da się rękę, jak wezmą rękę, wezmą później głowę i całość wezmą. Także im się nie wierzy, ja tylko apeluję i wierzę w to, że rząd amerykański, Biden, jeżeli z Ławrowem się będą chcieli dogadywać, to na zasadach takich, że wychodzą w ogóle z terenów Ukrainy, oddają Krym, oddają te ziemie, tak samo wschodnie Ukrainy, które bliżej Związku Radzieckiego, Dniepr, to wszystko, to co zajęli na siłę, prawda, gdzie okupują te tereny, gdzie mordują, gdzie strzelają do ludzi, do Ukraińców.
Ukraina będzie w NATO?
Znaczy to, co widzę, jakie zachowanie, no jest takie statyczne, prawda, zachowawcze, więc mi się wydaje, że na razie nie ma takiego przyzwolenia. Oczywiście nasz prezydent Andrzej Duda postępuje i Litwy, wreszcie jest zbliżenie z Litwą. To jest coś wspaniałego też. Przez to, no to jest drastyczna sprawa i naprawdę dzięki temu, że uderzył barbarzyńca na Ukrainę, my się dogadujemy, mamy coraz lepsze relacje z Litwą, z Łotwą, z Estonią, z Ukrainą, prawda. To jest ta siła, z Wielką Brytanią. Wreszcie myślę, że dojdzie do tego, że my tu stworzymy taki układ, taki blok, że jak Niemcy tak dalej zaczną, Berlin tak zaczną robić, jak robią z tymi migrantami nie tylko i pomagają nie Ukrainie, tylko cały czas Rosji, czyli bandytom, barbarzyńcom, bo cały czas po nich to widać, jak przeszkadzają, jak nie chcą dostarczać samolotów i etc., etc. Cały czas tylko blokada, a co innego mówią, co innego robią, więc ja myślę, że do tego dojdzie, że wreszcie stwórzmy to trójprzymierze, Wielka Brytania, kraje bałtyckie i Ukraina.
Ukraina chce też być w Unii Europejskiej, za którą pan nie przepada w ostatnim czasie.
Nie przepadam, bo ale no, jesteśmy w tej Unii, bo miała być to, jak zaznaczam zawsze, Unia Ojczyzn, prawda, czyli narodów, Polski i innych, prawda, sam Ukrainy. Ja jestem za tym, dlaczego nie jestem za tym, żeby Ukraina wstąpiła do NATO i to jak najszybciej, bo wtedy ma realne szanse na to, że Rosja się wystraszy, bo to jest NATO, to jest armia, która ma technikę i technologię o 1000 razy lepszą niż Rosjanie, bo Zachód niestety dozbroił i Chińczyków i dozbroił i Rosjan. Techniką, technologią. Pozwalając im, dostarczając im tą technologię. Bo jakby tego nie było, to Rosja by dalej była gdzie indziej. Byłaby w lesie. A jest niestety nie w lesie, tylko teraz w mieście. I jeszcze jest na terytorium obcego, wolnego państwa, które chce okupować, które chce zniewolić, bo mówi, że Ukrainy nigdy nie było. Tak, Rosja mówi. I Rosjanie barbarzyńcy mówią, że Ukrainy nie było, bo to jest ich. Więc to trzeba
mówili, że Polski też nie było.
Polski też nie było, Polski też nie ma. A czy następny krok, to uprzedzam, następny krok, jeżeli Ameryka, czyli Biden, prezydent Ameryki, z Ławrony się dogada i nie daj Boże popuszczą jakimś kosztem Ukrainy, to następnym krajem niestety będziemy my. Dlatego się trzeba zboić. To, co popieram nasz rząd Zjednoczonej Prawicy, Jarosława Kaczyńskiego, dobrze, że wrócił do rządu. Oprócz tego Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który bardzo słusznie inwestuje teraz właśnie w zbrojenia. Myśmy, parlament w całości, to też muszę pochwalić, że w całości zagłosował większe PKB, bo prawie 3% PKB na zbrojenia polskiej armii. To będziemy potęgą. I o to chodzi. Mamy być potęgą właśnie tu w Europie, potęgą tutaj na granicy, na flance wschodniej, nie tylko Europy, ale NATO, bo tu jest flanka wschodnia NATO. A powinna być przesunięta jeszcze o tereny Ukrainy, czyli na wschód Ukrainy, czyli na granicy z Rosją. Jeżeli to będzie, to faktycznie zagwarantujemy pokój nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
Zapytam pana teraz jeszcze o sprawy krajowe. Od 1 stycznia 800+ wchodzi zamiast 500+. Panu to z racji wieku nie grozi. Może rząd Zjednoczonej Prawicy powinien dać 800+ emerytom, bo pan na emeryturę lada dzień przechodzi wiekowo. Nie wiem, czy będzie dalej pan pracował.
Nie, no, ja chcę pracować. Zresztą mój szef Piotr Janeczek z Starproduktu zarządowi daje tak właśnie takie możliwości, że powołał ich do rady, raczej jako prezesów spółki naszej z SCPL, która podlega pod Starproduct. My się spracowali z panem Piotrem Janeczkiem. Daje im to, że możliwość, że mogą iść na emeryturę, biorą odprawy, a później ich jeszcze zatrudnia. Czyli ja chcę, żeby traktował tak samo wszystkich pracowników, tak samo ja się
zwrócę. Chce pan dalej
tak,
pracować.
Moja żona, jeszcze inni pracownicy. Jesteśmy równi. Nie ma. Dzięki nam ci bogaci ludzie, ci, co mają przedsiębiorstwa, dzięki takim jak my, takim, co walczyli o niepodległą Polskę z komunistycznym reżimem, odbieraliśmy tym czerwonej burżuazji majątki. I nie po to, żeby ktoś, kto się dorabia na naszych majątkach, na naszych zakładach pracy, później nas traktował jak jakiś gorszy resort. My nie jesteśmy dzieci gorszego, jacie ludzie gorszego wymiaru, tylko tacy sami jak inni. Tacy sami jak Piotr Janeczek, jak pan Kowal, jak pan Włoch, tacy sami jesteśmy. Nie będę się przyglądał, jak się traktuje ludzi niewłaściwie, traktuje się ludzi pernoga. Tak nie może być. Nie ma równych i równiejszych. Ja żyję w mojej ojczyźnie i traktowałem zawsze nawet przedsiębiorców, czy tych i pana Piotra Janeczka tak samo traktowałem zawsze i dawałem za przykład jako przyzwoitego człowieka, jako kapitalistę, jako faktycznie prowadzącego firmę, jako prezes Starproduktu. Bardzo dobrze, która firma przynosi zyski i tak się będą prowadzić. Zawsze chwalę. Ale też powinien zastanowić się i postępować z nami wszystkimi, tak samo jak z innymi.
Myśli, że pan, że zwolni pana w momencie przejścia na wiek emerytalny?
No, zawsze można zwolnić, prawda? Zlikwidować stanowisko. Ale ja jeszcze jestem związkowcem, jeszcze mnie powołał do Rady Nadzorczej. Prawda? No więc tutaj nie jest takie proste. Oczywiście pozwalają sobie robić takie rzeczy z moją żoną, która też walczyła, też ma status osoby pokrzywdzonej, status działacza opozycji antykomunistycznej, czego ci ludzie nie mają, nigdy o Polskę nie walczyli, siedzieli za piecykiem cieplutko i nie wiem, dlaczego się tak podarabiali. Temu się będę przyglądał.
To Ryszard Majcik się jeszcze będzie przyglądał wielu rzeczom. Na koniec zapytam. Przez Kraków przetoczyła się w środę debata, czy nie przerwać de facto budowy tramwaju do Mistrzejowic. Budowa będzie kontynuowana, ale ja w tym kontekście, kiedy tramwaj do Skawiny, a może niepotrzebny?
Nie, to już
tramwaj... Już blisko zruszają.
Nie, no, tramwaj to jest bardzo blisko. Ja powiem, może ja nigdy o komunie nigdy dobrze nie mówię, ale już plany były te... Ruczaj w ogóle, osiedle Ruczaj i tramwaj był przygotowany jeszcze za komuny, gdzie będzie linia tramwajowa przez Kotniki, przez Sidzinę, do Skawiny. Ja jestem jak najbardziej
tam
za
tym. Tam jest parę kilometrów.
Nie, no, nie jest dużo kilometrów. Siedzina to jest Kraków. My graniczymy z Krakowem jako Skawina, prawda? Nawet to by ujrzyło mieszkańcom, ponieważ tramwajem by szybciej dojechali, bo są korki, bo pan Majchrowski, niestety prezydent, nie chce się zgodzić na pierwsze rondo, które jest w Siedzinie przy ulicy Wrony, gdzie się wjeżdża od Krakowa, od Skotnik do Skawiny. Tam powinno być rondo właśnie szwedzkie, bo są ronda w Skawinie. One pomagają troszkę, ale jakby to pierwsze rondo było bez świat, świateł szwedzkie, to luz i mieszkańcy by normalnie dojeżdżali. A jeszcze tramwaj, to byłaby super, super dojazd. I jeszcze jedno zaznaczę. Nie dziwię się panu Majchrowskiemu, ponieważ chociaż się cieszę, że wreszcie traci, chociaż zyskuje pan Gibała, a powinni zyskiwać, ale dobrze, że traci.
Zastąpimy wreszcie Jacka Majchrowskiego człowiekiem taki Janusza Palikota.
No właśnie. I to jest właśnie dla mnie jakieś takie dziwne. Dlaczego my tak myślimy? Dlaczego taki jest odbiór? Nie patrzymy na ludzi, którzy nam pomagają, którzy są prospołeczni, którzy inwestują, naprawdę rozwijają polską gospodarkę, martwią się o polskie dzieci, martwią się o polskie. Któż mi powinien na to patrzeć? Ja tylko wspomnę, że większość ludzi pracuje z Kawinie z Krakowa, jest strefa gospodarcza. Mamy bardzo dużo, mamy ponad 5 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w Skawinie, no więc w gminie Skawina, więc jest potężny.
To może pora, żeby na koniec tej kadencji samorządowej zaczął pan walczyć o tramwaj do Skawiny.
Znaczy ja cały czas mówię o tym, ale zdaje się będziemy walczyć o ten tramwaj. Ja myślę, że tutaj są środki, zresztą jest Polski Ład, prawda, liczymy na to, na te środki od pana premiera i rządu naszej Zjednoczonej Prawicy, rządu, że dostaniemy przynajmniej z 80 milionów, bo tyle jest potrzeba właśnie i wtedy byśmy już zaczęli właśnie już od Skawiny tą linię tramwajową, bo wtedy będą środki. My tak samo będziemy musieli mieć własny wkład, my sobie zdajemy z tego sprawę, ale ten wkład przygotujemy i tak powinno się rozwijać. Wierzę w to, bo Zjednoczona Prawica rozwija miasta, rozwija wsie. Nawet pomyślała o sołtysach, prawda, którzy pełnili funkcję sołtysów, będą dostawać dodatki, już mogą wypełniać, już mogą dostawać co miesiąc po 300 zł. Prawda? Więc to jest coś pięknego, czyli myśli się o tych ludziach, którzy poświęcają się działalności społecznej, którzy poświęcają się działalności na rzecz dobra wspólnego, na rzecz dobra swoich mieszkańców, lokalnych mieszkańców, swojej lokalnej społeczności, swojemu terenowi, gdzie działają dla dobra swojego miasta, swojej wsi. To jest coś wspaniałego. To szanujmy. Naprawdę, nauczmy się szanować. Szanować tych, którzy o nas dbają.
Ryszard Majdzik prosi, apeluje nie tylko o tramwaj, ale i o szacunek. Ryszard Majdzik był naszym gościem.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, dziękuję realizatorom dzisiejszego programu.
A to jest audycja Tu Małopolska. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia za chwilę. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Moim państwa gościem w domach w Małopolsce jest nie kto inny jak radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Wisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Tak się zastanawiam, czy jeszcze Platforma, ale to zapytam potem. Bo najpierw o Igrzyskach Europejskich. Już niemal tydzień, jutro będzie tydzień, oficjalne zamknięcie. Dużo dyskusji, czy warto było, czy nie warto było. Nie o to pana zapytam. Sportowy poziom, bo to pana miłość, sport.
Najpierw jednak to, co pan redaktor mówi, że później zapytamy. Nic nie wiem o tym, jako miałoby mnie nie być w Platformie. Ja jestem człowiekiem, który lubi jasno opowiadać swoje poglądy i mam taką wizję świata, że będę w tej formacji do końca mojego lub jej. Co pierwsze nastąpi, nie wiem. Ale uważam, że w tej formacji jest miejsce dla wszystkich i dla takich ludzi, którzy kreują się na pewną niezależność i sobie wykarczowali jakieś własną pozycję, ciężką pracą, własne, że tak powiem, przestrzeń do aktywności i tego się trzymam.
A pan nie jest ostatnim konserwatystą, przynajmniej w krakowskiej, małopolskiej Platformie?
Tego nie wiem. Ja się staram postępować według rozumnych, mądrych zasad, u podstaw których jest dekalog i myślę, że dopóki będzie to możliwe, to w tej formacji będę realizował swoją misję. Kiedyś mnie jeden taki sympatyczny, przyjazny ksiądz zapytał, panie Stanisławie, co pan robi z tymi łotrami z Platformy? A ja mu powiedziałem, drogi księże, nie trzeba jechać na misję, tu jest dużo roboty, ale oni pana przekabacą. Dlatego przyszedłem do ojca, żeby tak się nie stało. Żyję swoim rytmem, pracuję, wygłaszam swoje poglądy. Jednym się podobają, innym się nie podobają. Nikogo staram się nie obrażać, nikomu staram się nie przeszkadzać. Wykonuję swoją misję radnego, jestem bardzo aktywny w terenie, dopóki zdrowie pozwoli i działam. I uważam, że w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów, że te igrzyska były naprawdę wielkim sukcesem. W moim rodzinnym mieście, w Myślenicach, Muay Thai i kickboxing, no coś niesamowitego. Pełne hale, znakomita publiczność, bardzo dużo również ważnych ludzi. Przyjechała pani ambasador Tajlandii, przyjechała pani minister sportu Gruzji. Gruzini tam byli bardzo mocni w tych sportach walki. Zresztą na 14 medali wywalczonych przez nas w sportach walki, 10 było w Myślenicach, czyli Myślenice są szczęśliwe dla sportu walki. Sam kiedyś jako zapaśnik bardzo się cieszyłem, że mogłem się z bliska przyglądać rządu. Mieliśmy i złoto 32-letniego Roberta Krasuna, jeżeli chodzi o kickboxing, i pani, która tam się bardzo ładnie spisała, jeżeli chodzi o kickboxing pań. Także wydaje mi się, że tutaj pani Martyna Kierczyńska, wydaje mi się, że jeśli chodzi o poziom sportowy, to był bardzo przyzwoity. Nie podzielam też poglądu, że nie było telewizji. Z panią minister sportu z Gruzji zjechała taka masa telewizji, może nie było w naszych mediach, może do promocji można byłoby się przyczepić, ale jak przyjechali Włosi, to ze swoimi telewizjami, jak wygrywał Włoch, to szef federacji wywiady cały czas włoska telewizja, Gruzini to Gruzini, z Tajlandii, no to ja takiej ilości telewizji tajskich nie widziałem jeszcze. Jeszcze była kuchnia tajska, jeszcze były takie promocja sportu, walki, to jest dla nich jest jak religia ta. W związku z powyższym, z punktu widzenia takich małych miejscowości, w Krynicy też zostanie przecież tor. A rektor Klimek z Akademii Wychowania Fizycznego złego słowa nie da powiedzieć. Ja nie podzielam poglądu, że gdyby nie było mistrzostw, to i tak by wybudowano. Nieprawda. Przyjdzie czas na prawdziwą ocenę, jak już spłyną z federacji opinie. Ja miałem możliwość w Myślenicach rozmawiania z szefami federacji kickboxingu i Muay Thai. Oni powiedzieli, jak strasznie ważne są dla nich te igrzyska, ponieważ dla nich są to kolejne punkty do tego, żeby zakwalifikować się na olimpiadę. Więc to jest kolejny szczebel i bardzo do tego bardzo, bardzo poważnie podchodzili. Są te federacje się organizacyjnie, fantastycznie spisały.
Dajcie panu słowo. Gdzieś jest dysonans. Na międzynarodowe te federacje, o których pan wspomina, pan marszałek, chwalą nas za organizację, że piękna impreza, zdecydowanie najlepsza. Gdzieś ten odbiór w mediach na świecie, 50 krajów, z tego co pamiętam, transmitowało przynajmniej ceremonię otwarcia, zamknięcia. A tu w Polsce takie lekkie piekiełko, że nie trzeba było, że wyrzuciliśmy pieniądze w błoto. Pan wspomniał o tylu inwestycjach, między innymi też muszę przypomnieć, że hala lodowa w Nowym Targu wreszcie wygląda tak, jak powinna wyglądać dzięki tym igrzyskom. Stanisław Biśtyga.
Znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na taką prawdziwą ocenę będzie jeszcze czas. Z tego co wiem, to Najwyższa Izba Kontroli już tam rozpoczyna swoje aktywności i pisze pisma do poszczególnych samorządów i pewno do spółki też. To było do przewidzenia. To nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest tak, że ktoś spowodował kontrolę. My jako Komitet Monitorujący mieliśmy pełną świadomość i mówiliśmy to spółce, że jak się tylko skończą igrzyska, to wszyscy, którzy się zajmują sprawami rozliczeń, ja też bym chciał wiedzieć, czy wszystko było zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, czy wszystko było zgodnie z przepisami podatkowymi, czy wszystkie pozwolenia w porę były, czy wszystko było zgodnie, że tak powiem, z prawem budowlanym i z prawem związanym z przetargami i z zamówieniami publicznymi. Oczywiście, że chciałbym też to wiedzieć. Zakładam, że tak było, teraz są organy, które będą to wszystko jeszcze sprawdzały. Przy czym ja też zawsze jestem do tego nastawiony bardzo jakoś tak spokojnie. Ja staram się widzieć, że szklanka jest do połowy pełna. Być może ktoś będzie się starał widzieć, że szklanka jest do połowy pusta. No to tu nastąpi różnica i trzeba do tego bardzo rozsądnie, mądrze podejść. Ja uważam, że te dyscypliny, które były w Myślenicach, te dyscypliny, które były na rynku, były widowiskowe, a ile było ludzi, jakie turystyczne to będą efekty, to myślę, że dopiero na to przyjdzie czas i to jest pewien efekt opóźnienia, bo jednak ta promocja za granicą była i liczba turystów, ja jestem przekonany, że w związku z tym również będzie większa.
Wiem, że tylko w czerwcu rok do roku na Balicach wylądowało o 40% ludzi więcej niż w zeszłym roku. Może to przypadek, ale wątpię.
No pewnie tak. No ja się bardzo cieszę, że to się odbyło. Czekam na jakieś jeszcze pełne podsumowanie, na pełną dyskusję na sesji. Sądzę, że taka będzie. Z punktu widzenia tych miejscowości małych to był ogromny promocyjny i organizacyjny sukces i federacji, i samorządów, bo i samorządy się włączyły, i federacje, które robiły, starały się naprawdę na najwyższym poziomie to zrobić. Więc ja mogę oceniać tylko pozytywnie. Czekam na taką sesję, która będzie się odbywała. I impreza zakończeniowa też była bardzo, bardzo piękna, ta, która była na zakończenie. Może ta wcześniejsza. Jeszcze mnie jedna rzecz niepokoi, bo często w różnych mediach widzę pustki na stadionach. Otóż może ja byłem, czy na stadionie, czy tych imprezach, może ja byłem na innym z ceremoniach zamknięcia i otwarcia, ale na tych, na których ja byłem, to były komplety. Oczywiście, że jest tak, że jeżeli przyjeżdżają dzieci, matki z dziećmi, przyjeżdżają młodzież, to po 2 godzinach wcale się nie dziwię, że ktoś wychodzi. Wcale się nie dziwię. Więc jeśli ktoś wtedy robi zdjęcie, no to może mieć problem i wrażenie, że jest pusty stadion. No,
jeden portal wyrzucił puste trybuny na ponad godzinę przed rozpoczęciem, a kiedy już było pełno, to niekoniecznie wrzucali te zdjęcia.
No, no można tak, jak mówię, szklanka do połowy pusta, czy do połowy pełna. Będzie jeszcze okazja naprawdę na podsumowanie tego.
Marszałek Kozłowski zaczyna mówić coraz śmielej o tym, że marzy mu się, aby Małopolska gościła Igrzyska Olimpijskie. Pan wierzy w to, że jest na to szansa i że dożyjemy Igrzysk Olimpijskich to w Polsce?
Chciałbym, żeby tak było. Pamiętam, że jak byłem radnym miejskim, to mówiło się o Olimpiadzie w Zakopanem, no ale Zakopianka nas zabijała wtedy i to nie było żadnych szans. Teraz się to zmienia. Mamy ku temu powody. No marszałek również może się pochwalić, bo akurat w piątek bodajże, czyli wczoraj otrzymał w Brukseli wyróżnienie w takim właśnie dużym konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości 24. To jest zasługa całego regionu i tych podmiotów i samorządów i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. I to jest kolejny powód do radości i kolejna cegiełka do tego, żeby takie duże imprezy się odbywały.
Oby się odbywały, bo to szansa dla regionu, jak pan wspomniał. Na koniec pana zapytam o coś, o czym już rozmawialiśmy tydzień temu. Jacek Majchrowski między innymi przy powstrzymaniu się radnych Platformy nie uzyskał wotum zaufania, tak to się nazywa. Wielu kolegów z Platformy Obywatelskiej ma do pana pretensje, że pan troszeczkę tych młodszych kolegów zganił.
Pierwsze słyszę od pana redaktora, dlatego że do mnie się nikt z takimi kwestiami nie zwraca.
A to często w życiu tak bywa, że ostatni zainteresowany się dowiaduje.
Bardzo lubię moich młodych kolegów, ale uważam, że jeżeli siła tej formacji polega na tym, że zwracamy uwagę, mówimy o rzeczach i nawet publicznie czy niepublicznie, jeśli będzie okazja, to też oczywiście powiem. Natomiast ja bym taką refleksję miał, bo jakby ktoś pana redaktora czy państwa zapytał, kto był radnym 20 czy 25 lat temu, to myślę, żeby prawie nikt nie umiał wymienić. Natomiast, że był prezydent Gołaś, że był prezydent Lasota, że teraz jest profesor Majchrowski, z nim jest to samo. Za 20 lat, za 10-15 nikt nie będzie wiedział, kto był radnym. Kto jak głosował, tego nikt nie będzie wiedział. Natomiast profesor Majchrowski swoje pomniki już ma, a może kiedyś będzie miał swoje ulice. Więc wszystkim tym, którym wydaje się, że są tak fantastyczni, że tak strasznie dużo od nich zależy, że są tacy ważni, że tak naprawdę jest fajnie, jak komuś dokuczą, chciałbym zadedykować fragment, nie będę śpiewał, ale opowiem fragment pięknej piosenki Andrzeja Sikorskiego, a zwłaszcza refren. Rozejdziecie się po kościach i nie spadnie żadna łza. Roztopicie się w szarościach, których szarość tyle ma. Ledwie po was pozostanie na wideo jakiś ślad. Reszta pójdzie gdzieś w niepamięć, która czasem pamięć ma. Miałem recytować, ale się mi zaśpiewało. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. No ale dopytam, bo troszeczkę nawiązujemy do tego, co pan sam powiedział na początku, że jest jeszcze dla pan w Platformie. Gdzieś to się rozchodzi? Czy może jednak pan wystartuje do Sejmu jako ostatni, jak wspomniałem, konserwatysta Platformy?
Ostatni Mohikanin, tego nie wiem. Nie mam takich planów.
A gdyby poprosili koledzy?
No, nie spodziewam się, żeby poprosili, ale gdyby ktoś podjął poważną rozmowę, ale ja jestem raczej zainteresowany samorządem. To, co teraz się dzieje w Sejmie, jeżeli w ogóle to samorządem, to, co teraz się dzieje w Sejmie, w Senacie, zwłaszcza na Wiejskiej, w ogóle nie mówią językiem ludzi i aniołów. Mówią językiem, którego ja nie rozumiem i dlatego jest mi bardzo, bardzo daleko do tego, żeby się ubiegać, startować. Ja już nie muszę. Byłem 2 razy radnym miejskim, 2 razy radnym wojewódzkim, senatorem. Wystarczy. Chętnie pomogę, chętnie podpowiem. Natomiast jest mi dobrze w tym miejscu, w którym jestem i chciałbym w tym miejscu, w którym jestem być i robić rzeczy pożyteczne, bo w samorządzie, w polityce samorządowej, w samorządzie w szczególności liczy się sprawczość. Liczy się sprawczość. Mnie się udało bardzo wiele rzeczy rozwiązać i jak przyjdzie pora na podsumowanie, to będę o tym mówił.
I tu stawiamy kropkę. Człowiek, który chce działać, a nie kłócić się. Stanisław Bisztyga.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dobrego dnia. Życzę i wracajcie szczęśliwie z urlopów i uważajcie na siebie. Uważajcie nad rzeką, uważajcie na drogach, bo dzieją się rzeczy straszne. Mnie jako ratownikowi w stanie spoczynku resztkę włosów się jeży, jak słyszę, ile osób się utopiło. Także wracajcie szczęśliwie, wracajcie do tego pięknego, rozwijającego się miasta Krakowa.
Radny Sejmiku Małopolskiego, Platforma Koalicja Obywatelska, a to była audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Dziękuję, do usłyszenia.